Witam Cię, drogi słuchaczu, w trzecim odcinku podcastu Marketing oparty na danych. Podobno Facebook wie o nas wszystko, podobno Facebook nie sprzedaje, dlatego na ten temat chciałem porozmawiać z moim kolejnym gościem, którym jest Sebastian Puchała, starszy specjalista Facebooka w agencji Senpai. Właśnie podczas mojej rozmowy chciałem dowiedzieć się więcej na temat, jakie informacje zbiera o nas Facebook. Czy wszystkie te informacje można wykorzystać, targetując kampanie reklamowe w sieci Facebook Ads? Co jeszcze możemy, jakie dane jeszcze możemy dograć i wykorzystać w tych kampaniach? Oraz jak skutecznie tworzyć kampanię na Facebooku w oparciu o lejek sprzedażowy. Tak więc już teraz zapraszam Cię do wywiadu z moim kolejnym gościem. Mam nadzieję, że wyszło ciekawie. Cześć Sebastian.
Cześć Sebastian.
Miło, że jesteś ponownie. Jak tutaj jesteś, to na pewno porozmawiamy o Facebooku. Dzisiaj chciałbym porozmawiać o takich dwóch aspektach. Jakie dane zbiera o nas użytkownikach Facebook i jak my jako marketerzy możemy je wykorzystać skutecznie w prowadzeniu kampanii reklamowych. Więc na pierwszy start, co Facebook o nas wie? Jakie dane zbiera Facebook o użytkownikach? Jak bardzo powinniśmy się martwić jako internauci?
No, wie o nas sporo, żeby nie powiedzieć wszystko. No, wie, z kim, kiedy rozmawiamy, wie, co lubimy, gdzie chodzimy, co kupujemy, za ile kupujemy. Może nie w Polsce, chociaż to ciężko mi stwierdzić, ale pewnie nawet wie, ile zarabiamy. Mm-hmm. Był taki przypadek, że ktoś kiedyś zapytał Facebooka i poprosił o wszystkie informacje, które wie, to wysłali mu taką ryzę papieru. Więc jest tego naprawdę sporo, ale nie wszystko możemy użyć jako marketerzy.
Okej, czyli część rzeczy Facebook zostawia dla siebie, tak?
Tak, zdecydowanie. Jego tajemnica sukcesu cała.
Jasne. To powiedz mi, bo skoro Facebook tak dużo rzeczy o nas wie, to jest przekleństwo czy błogosławieństwo? To znaczy zbyt dużo danych może być problem z dobieraniem grupy docelowej albo zbyt żmudnym procesem dobierania tej grupy, czy raczej w pracy marketera to, że mamy taką dużą ilość danych, to jest fajna rzecz i można lepiej dotrzeć do klientów?
Dobra, to jest z jednej strony duża zaleta, bo faktycznie możemy to bardzo ładnie wykorzystywać i próbować mieszać te grupy odbiorców. Teoretycznie do każdego segmentu na Facebooku możemy trafić, ale z drugiej strony jest na tyle dużo błędów w tym wszystkim, że tej pracy mamy proporcjonalnie dużo, do ile mamy opcji targetowania, tyle mamy pracy, żeby weryfikować te źródła. Część jest pewna, takich jak nasze własne źródła danych, wgrywane na Facebooka, czy dane oparte o ruch na stronie, czy nawet o te, które są na platformach, wewnątrz się platformy dzieją, czyli obejrzenie filmu, czy jakieś polajkowanie i tak dalej. To część rzeczy są takie w miarę pewne, a część, które nawet Facebook gdzieś zbiera po drodze, mogą być narażone na to, że to nie jest nasza grupa docelowa, mimo że świetnie nazwą pasuje.
Mhm. Czyli tak, mogę coś wgrać do, mogę dane wgrywać do Facebooka, moje dane, tylko z których ja mogę korzystać w moich kampaniach reklamowych. I tutaj mam pytanie o to, w jaki sposób Facebook przypisuje tych użytkowników, czyli wgrywam jakąś listę, nie wiem, mailingową, telefonów, w jaki sposób je meczuję, skąd wie, co to są za użytkownicy?
Ogólnie, po pierwsze, na tych listach i w ogóle tego, co wgrywamy do Facebooka, Facebook zawsze podkreśla swoją prywatność, znaczy, że tą politykę prywatności. Chodzi o to, że jak Facebook wrzuca się to na Facebooka, to jest to haszowane, zanim się to im wyśle, czyli że on w sumie nie widzi tych użytkowników, tych danych wrażliwych, w razie gdyby ktoś się martwił, że tak jest, to nie widzi tego. Przynajmniej tak deklaruje, ja tego nie jestem w stanie sprawdzić, ale muszę w coś wierzyć. I teraz jak on to maczuje? No po prostu te osoby, które się rejestrują, podają zawsze jakieś swoje dane wrażliwe, jak adres e-mail, jak telefon, jak imię i nazwisko, miasto, kod pocztowy itd., itd. I te wszystkie dane możemy przesłać do Facebooka i powiedzieć, czy ci użytkownicy są u Ciebie na Facebooku. Bo wiadomo, że jeżeli zbieramy adresy mailowe od prezesów albo od jakichś działów marketingowych, to dostaniemy maila no z firmy.
Firmowego, na którego pewnie nie jest założony prywatny Facebook.
Ale jeżeli ta osoba do kontaktu poda swój prywatny numer telefonu, bo firmowego nie ma przykładowo, albo poda imię, swoje nazwisko i gdzie jest, to jest duża szansa, że Facebook będzie w stanie to powiązać. A takie dane jak na przykład numer telefonu już są narażone na dużo mniejsze, jakby dużo lepsze powiązanie, bo teraz po pierwsze WhatsApp jest wśród narzędzi Facebooka, a dużo osób z niego korzysta, z prywatnego numeru. Jeżeli będzie tylko powiązane, to Facebook znajdzie to powiązanie. Messenger również do tego służy, też tam się podaje i w ogóle można się zarejestrować podając tylko numer telefonu, więc adres e-mail już nie tak jak kiedyś jest bardzo znaczący. Teraz nawet bardziej w stronę telefonu, numeru telefonu.
A powiedz mi, powiedzmy, jestem sobie sklepem internetowym, biorę, nie wiem, subskrybentów newslettera albo klientów, którzy ostatnio u mnie coś zakupili i rozumiem, że mogę na nich targetować reklamy, jeżeli Facebook ich powiąże. A powiedz mi, gdzie jest granica ilości osób targetowanych? Czy mogę na jedną osobę tak spersonalizować reklamę, żeby konkretna, spersonalizowana reklama dotarła do jednej konkretnej osoby?
Kiedyś się założyliśmy w biurze, że na jednego ze specjalistów Google puszcza reklamę, tylko na niego, że tylko jemu się wyświetli ta reklama. Stargetować osobę tylko jedną nie jest problematyczne, bo są pewne obostrzenia. Ta lista osób na przykład, które wgramy, to by było proste. Wgrywamy jeden jego numer telefonu prywatny, adres e-mail i wszystko, na co się loguje na Facebooka, mamy naszą grupę docelową. Problem jest taki, że Facebook dba właśnie o tę prywatność i najczęściej pozwala używać użytkowników, jeżeli jest ich przynajmniej setka albo 1000. Te dane są takie dość mocno, stara się ubierać je w grupy. Więc stargetować osobę jedną nie jest aż tak bardzo problematycznie, bo jeżeli pokażemy na przykład grupę tych niestandardowych odbiorców, resztę wgramy jakiś tam osób też znajomych, czy jakąkolwiek inną, albo wiemy, że spoza Częstochowy, czy spoza jakiegoś miasta, i później zawężamy to targetowanie, to jesteśmy w stanie wskazać tą jedną osobę. Ale żeby mu się ta reklama wyświetliła, jest trudno, bo Facebook wie, że próbujemy dotrzeć do jednej konkretnej osoby i nie do końca nam na to pozwoli. Ponieważ nawet jeżeli będziemy dowalać jakieś wielkie stawki i będziemy starali się za wszelką cenę to wyświetlić, to on dba o tą prywatność. Bo to by dochodziło do takiego momentu, w którym moglibyśmy wpływać na konkretną personę i to nawet nie zawsze w dobry sposób. Moglibyśmy kogoś namawiać do jakichś złych rzeczy albo do wzięcia kredytu, bo wiemy, że ma ciężką sytuację materialną, albo wpływać na jego decyzję polityczną. Więc jakby Facebook patrzy na to trochę szerzej niż tylko zakup i wyłącznie, nie? Że marketerzy wykorzystują te dane tylko po to, żeby ktoś coś kupił. Nie, on patrzy na to w kontekście całej platformy, całego social, całej społeczności. Dba o to, żeby te standardy społeczności były wysokie. I nie pozwoli nam na to. Okay. Mimo, że teoretycznie by się dało.
Czyli właśnie mnie to zastanawiało. Czyli generalnie mogę zadziałać w ten sposób. Wgrywam sobie klientów, którzy w ciągu ostatnich 30 dni u mnie coś zakupili i wysyłam do nich banerek, w którym jest 20% zniżki na następne zakupy i wiem, że to są moi klienci, oni dostają na następne zakupy i nikt tego nie otrzymują. Czy jest możliwość jakiejś automatyzacji? Czy te dane mogą przechodzić dynamicznie przez sklepu internetowego do Facebooka po jakimś API? Czy wiąże się to z fizycznym wgraniem jakiejś listy albo wklepaniem do systemu tych danych?
Ogólnie da się wiązać te dane poprzez API, że tam jest automatyczna aktualizacja. Nie robiłem tego nigdy, żeby wiązać to bezpośrednio. Na pewno się da powiązać z jakimiś takimi mailingami, systemami mailingowymi. To na pewno się da. Ciężko mi jest stwierdzić, jak to wtedy odbywa się ta procedura haszowania i tych wszystkich innych rzeczy. Zapewne Facebook wtedy zrzuca odpowiedzialność za to tak zwane RODO na użytkownika, który to wgrywa i to jego jest obowiązek, żeby to wszystko robić. A dane, które Facebook pozyskuje na swojej platformie, to już jest po jego stronie. Więc zautomatyzować, jeżeli by się nie chciało, jeżeli by nie było takiej możliwości, można chociażby przez te dane z Pixela, osoby, które kupiły, jeżeli dobrze zorganizujemy ten event, będą się odświeżały tak w locie, z automatu. I to jest dobre narzędzie, bo możemy dzięki temu powiększać sobie tą grupę. Jeżeli to będzie 30 dni, a mieliśmy pik sprzedażowy, to ona się w niej zawrze, a nie musimy co chwilę wgrywać tej listy, nawet jeżeli przede wszystkim generować ją w jakiś sposób trzeba, więc jest to prostsze.
Jasne, tylko że to jest po Pixelu, to jest tak większa prywatność, nie? Bo to jest po ciasteczku, a nie konkretna osoba i to już jest jakaś strategia remarketingowa, jeżeli korzystamy z danych.
No i właśnie, i znowu to trochę zależy, bo Pixel udostępnia coś takiego, teraz nawet automatycznie, co się nazywa Advanced Matching, czyli zaawansowane dopasowanie użytkowników. No bo do tej pory Pixel, to już od jakiegoś czasu, teraz włączyli taki automat, że każdy może to włączyć w swoim Pixelu. Wiadomo, że te ciasteczka narażone są na błędy. To nie będzie ta konkretna osoba. Na osoby przykładowo, każdy ma swój telefon i każdy na swoim telefonie z tego korzysta, ale No mamy jeden komputer w domu przykładowo i jest żona i mąż i oni korzystają wspólnie z tego komputera. I no, żona ogląda torebki, mąż ogląda samochody. No i raz jest on zalogowany, a raz ona i teraz ona ogląda, mąż jest zalogowany na swoim koncie na Facebooku w tle, ona ogląda torebki i później ten mąż dostaje remarketing torebek przykładowo. I właśnie ten advanced matching jest po to, żeby usprawnić to ciasteczko, czyli jeszcze tam dodać takie dane wrażliwe typu numer telefonu czy mail i tak dalej, żeby tego użytkownika zweryfikować. No bo wiemy, że ten użytkownik jest na tym komputerze, to jest jego komputer, wiemy to. I wiemy, że na ten moment to by był na przykład Jan Kowalski. Mhm.
Dobra, Sasja, to posłuchaj, mamy w Facebooku mnóstwo danych. Facebook wie o nas wiele, mamy dane deklaratywne, mamy dane, które sami możemy wgrać do systemu. Powiedz mi, jak z twojego punktu widzenia specjalisty, który siada nad kampanią, ma zrobić efektywną kampanię reklamową, w jaki sposób opierasz się na tych danych, targetując, segmentując użytkowników, żeby te kampanie były skuteczne?
W pierwszym momencie zadaję sobie pytanie, jaki jest finalny cel tego, co nasz klient chce osiągnąć, jaki jest cel marketingowy. No bo to trochę determinuje właściwie te opcje targetowania. No bo wiadomo, że jak chcemy dopinać sprzedaż, no to remarketing i osoby, które u nas były, to będzie nasz najlepszy target. Ale jak będziemy chcieli budować jakąś świadomość tej marki, to musimy cofnąć się i wejść do tych użytkowników zupełnie nowych. Więc to jest właściwie taki miks trochę tych wszystkich działań. I łapanie tego targetowania pierwszego, tego na poziomie zainteresowań tych szerokich grup odbiorców, no powoduje, że musimy starać się w jakiś sposób to później łapać tych użytkowników i lejkować ich w dół, żebyśmy mogli coś z tym łapać. Ale przede wszystkim nie możemy jakoś tak bardzo tych użytkowników zawężać, żebyśmy, my na przykład będziemy wiedzieć, że wgraliśmy sobie listę 100 osób, które były naszymi klientami. Jako, że to jest produkt jakoś bardzo powtarzalny, to będziemy teraz się wyświetlać tylko i wyłącznie tym osobom i tyle. Facebook przede wszystkim nas trochę pokaże za taką strategię działania, no bo on wewnątrz swojego systemu, czym się z nami nie dzieli, ale to jest fakt, ma jeszcze taką segmentację użytkowników naszej grupy docelowej na tych, którzy są bardziej zdecydowani do wykonania konkretnej akcji. Ta akcja to może być zakup, to może być dodanie do koszyka, no bo on analizuje tego użytkownika poprzez swój machine learning całościowo, poprzez jego działania na innych stronach, poprzez jego działania na stronach konkurencji, na Facebooku, właściwie na telefonie, gdziekolwiek on by się nie znalazł, Facebook gdzieś tam ma wgląd w jego historię. Więc Facebook jest w stanie sobie zasegmentować tego użytkownika jako takiego, który no, bardzo chętnie będzie od nas kupował w najbliższym czasie, więc wie o tym. Jeżeli my damy Facebookowi w ramach jego systemu reklamowego informację, że my chcemy się świecić tylko do 100 osób, a Facebook jeszcze w ramach tego będzie starał się zasegmentować to na 5-6 zbiorów i wyjdzie nam finalnie, że 5 osób z tego jest w danym momencie chętne kupić, no to albo w ogóle nie wyświetli tej reklamy, bo nie będzie mu się to opłacało, albo pokara nas tak dużą stawką, która finalnie też nam nie będzie się opłacała, żeby tych użytkowników łapać. Więc trzeba zachować zdrowy rozsądek i poszerzać tą grupę odbiorców, licząc na to, że trafimy dzięki tym algorytmom do tych osób, które faktycznie chcą kupić, ale wiedząc o tym, że będziemy docierać do osób postronnych, no i z tym trzeba się liczyć. No to jest jednak model biznesowy Facebooka, na którym zarabia.
Okej, tylko jeszcze jako laik zapytam, bo rozumiem, że też w drugą stronę nie można przesadzić, nie można zrobić zbyt szerokiej grupy docelowej i powiedzieć Facebookowi, ty Facebooku wiesz, jakie ludzie mogą w tej szerokiej grupie mogą mieć zainteresowania, czy intencje zakupowe i sam sobie je dobierz. Jednak musimy dobierać ten target i w obrębie tych dobranych przez nas grup odbiorców, niech ten Facebook sobie szuka najlepszych, powiedzmy, kupujących, tak? Bo nie chcemy pójść zbyt szeroko. Musimy jednak wskazać drogę Facebookowi.
Nie, oczywiście. No bo to by było zbyt piękne i właściwie reklamę każdy mógłby robić sam, jeżeli pokazalibyśmy Polskę i cel zakup. I
dokładnie.
Właściwie Facebook ma taką trochę filozofię działania. Może gdzieś kiedyś mu się to uda. Bo kiedy mamy dla nowych użytkowników reklamy wewnątrz Facebooka, żeby się zaczęli reklamować, to mamy wybierz swój cel marketingowy, a resztą zajmiemy się my. Mhm. I no to jest zbyt piękna filozofia na ten moment, żeby była prawdziwa. Musimy zawężać, oczywiście. No bo jeżeli mamy grupę zainteresowania, która jest, nie wiem, architekci i ona ma 7 milionów albo jeszcze więcej, albo ludzie, którzy się interesują piłką nożną, a interesują nas tylko zawodowi piłkarze, ich jest 11 milionów w Polsce, to nie jest nasz target. Będziemy docierać częściej do osób, które nie są naszym produktem zainteresowanych niż są. Mhm. Więc musimy starać się zawęzić do takiego zdrowego zbioru, nie wiem, 100 tysięcy, 200, 300 tysięcy osób, wewnątrz których powiedzmy połowa tego zbioru to jest nasza grupa docelowa, przynajmniej połowa. Mhm. Facebook i tak pozwoli nam dotrzeć mniej więcej do 1/4, 1/5, ale no, to już jest jakiś taki element, na który jesteśmy sobie w stanie pozwolić i kosztowo nie wyniesie nas to najgorzej i będziemy w stanie docierać do tych osób i jeżeli one będą konwertowały, to mamy szansę na to, że to będzie przynosiło nam zwrot z inwestycji.
Jasne. A Facebook chce się z nami rozliczać w jaki sposób? CPM, CPC, CPA? Jakie są możliwości rozliczania w reklamie?
Są zarówno CPC, jak i CPM. Właściwie bardziej tym preferowanym i częściej używanym jest ten CPM za wyświetlenia, bo wszystkie możliwości optymalizacji pod jakieś zdarzenie opierają się o opłacie za wyświetlenie.
Okej, okay, czyli to też mówi nam, że bardzo ważny jest dobry dobór też grupy docelowej, no żeby nie świecić się osobom, które tak. Nie mają szansy skonwertować, tak?
Tak, no i to też gdzieś mówi nam o tym, że jak już świecimy się reklamą i za to płacimy, to warto, żeby ta reklama była dobra i przekazywała informacje, nawet jeżeli użytkownik w nią nie kliknie. Po prostu jeżeli jesteśmy w stanie od tej strony kreatywnej bardziej zadziałać i powiedzieć sobie okej, dobra, no nie każdy z nas kupi, ale gdzieś jesteśmy w stanie pokazać ten produkt w takiej atmosferze, tak zwrócić uwagę tego użytkownika, że zapadnie mu w pamięć nasza marka, to jest szansa, że mamy taki dodatkowy plus, że ten użytkownik nas zapamięta i kolejne reklamy, które mu się będą wyświetlać, niekoniecznie związane z tym samym produktem, no będzie chętnie klikał, bo będzie zaznajomiony z tą marką. Więc nawet jeżeli naszym celem finalnym jest sprzedaż, nie zapominajmy o tym, aby ta reklama no, była gdzieś nasycona komunikatem takim też pozasprzedażowym.
Okej, okay, czyli w odpowiednim czasie do odpowiedniego użytkownika, w odpowiednim miejscu, ale jak kreacja będzie paskudna, to nic z tego nie wyjdzie. Pomimo dobrego targetowania.
Pomimo dobrego targetowania, chociaż jest taki nawet artykuł chyba na naszym blogu, że brzydkie kreacje sprzedają. No, to jest faktycznie czasami takie dziwne, ale coś, co personalnie komuś może się nie podobać, może faktycznie sprzedawać. To jest trochę taki dobór pod grupę docelową. Nasza kreacja musi docierać do naszej grupy docelowej. Niekoniecznie chodzi o zawsze samą estetykę wykonania tego wszystkiego, tylko o to, jak ta reklama będzie reagowała wśród tej grupy docelowej.
Jasne. Okej, wróćmy jeszcze trochę do targetowania. Trochę pociągnę ten temat, bo bardzo interesuje mnie już taki jakiś soczysty przykład. W jaki sposób pracuje się na segmentacji grupy docelowej, na przykład dla e-commerce'u versus praca dla biznesu lokalnego, który reklamuje się online, ale tak naprawdę oferuje usługę offline. Chciałbym troszkę mięsa wyciągnąć. Jak do tego podejść? Jakie są różnice w targetowaniu?
W samym targetowaniu to jedna jest główna różnica taka, że biznes lokalny cechuje się tym, że będziemy się świecić lokalnie tym reklamami. No musimy, no bo jeżeli mamy produkt typowo lokalny i wiemy, że użytkownik nie będzie chciał przejechać pół Polski, żeby trafić do naszego sklepu, bo to jest na tyle wyjątkowy produkt, że warto, no to musimy się świecić w takim obrębie, w którym wiemy, że użytkownik, nasz klient jest w stanie pokonać tą drogę, żeby do nas dotrzeć. To jest istotny wariant tego targetowania, bo to dla każdego sklepu będzie coś innego. Dla sklepu z odzieżą no to będzie obręb na przykład miasta, ale w przypadku Warszawy to może być obręb tylko dzielnicy nawet czasami, no bo nikomu się nie będzie chciało przejeżdżać przez całą Warszawę tylko po to, żeby zobaczyć no, taki towar, który...
Jasne, to może być sklep, to mogą być usługi, to może być stomatolog czy fryzjer.
Wszystko, dokładnie. Więc jeżeli czasami ta lokalizacja jest ważna. W przypadku e-commerce'u, jeżeli nie jest zawężony jakoś lokalnie, no to targetujemy całą Polskę. To jest oczywiście no trochę droższe też, no bo świecimy się w całej Polsce, ale też mamy taką lepszą możliwość optymalizacji tych celów, no bo mamy w całej Polsce 18 milionów. Warszawa to jest jeszcze duże miasto, ale jak są jakieś mniejsze miejscowości, gdzie chcemy się reklamować, no to mamy mały target, więc nie możemy za bardzo nim tak bardzo targetować, jeszcze zawężać po zainteresowaniach, bo w końcu nam wyjdzie 100 osób i tak jak już wspominaliśmy, to będzie za mała grupa, żeby Facebook w ogóle cokolwiek mógł z nim zrobić. Więc to jest ta taka różnica w targetowaniu, która jest główna, że mimo wszystko te lokalne biznesy mają trochę ciężej zawężać sobie ten target i muszą działać trochę szerzej, a główną opcją targetowania jest to, jaką drogę użytkownik może pokonać. Ale oprócz samego targetowania, moim zdaniem w tej różnicy ważna jest ta akcja końcowa. Dla biznesów lokalnych to, co my obserwujemy, wcale nie jest tak istotna na Facebooku strona internetowa, żeby użytkowników pchać na tą stronę internetową. No bo co oni tam mogą zrobić? No jest... Użyjmy tego przykładu dentysty, stomatologa. Mhm. Jeżeli ktoś wejdzie na stronę, no ewentualnie po to, żeby zobaczyć cenę. Jeżeli zobaczy cenę, to...
Cenne zdjęcia kontakt, tak?
Tak, no i to właściwie tyle, no bo nic więcej. Te same rzeczy, właściwie nie musimy ich go wyprowadzać poza Facebooka, możemy go przekazać w komunikacie reklamowym, albo możemy go, nie wiem, przekierować do Messengera, gdzie będzie nasz bot i w stylu pani takiej z recepcji poprowadzi go, jaki chcesz mieć zabieg, to jest taka cena, wtedy mamy godzinę i to oczywiście też działa. No i zauważamy po prostu, że w biznesach lokalnych lepiej sprawdzają się strategie, w których niekoniecznie wyprowadzamy ruch poza Facebooka, tylko staramy się obsługiwać tych klientów właśnie jakby najmniejszą ilością kroków, jaka jest to możliwość, bo nie musiał wejść na stronę główną, w kontakt, jeszcze wypełnić dane i wysłać dopiero wiadomość, żeby się dowiedzieć o cenie, tylko od razu na Facebooku może się tego dowiedzieć i taka strategia sprawdza się bardziej. W e-commerce musimy przekierować użytkownika na stronę, no bo tam chcemy, żeby nasza akcja się dokonała, tam chcemy, żeby ta była płatność. Dodatkowe koszty na przykład w kampanii leadowej dla e-commerce'ów będą na pewno generowały, jeżeli zrobimy kampanię leadową, wyślemy potencjalnych klientów, ale tych leadów, te leady jeszcze trzeba obrobić, więc mamy trudniejszą drogę. Łatwiej jest przekierować użytkownika na stronę docelową, gdzie jest szansa, że on kupi i wtedy mamy temat załatwiony. A dla biznesów lokalnych właśnie ta strategia, gdzie ta droga na przykład, że bezpośrednio się z nim kontaktujemy, no bo też tych użytkowników będzie mniej, sprawdza się lepiej po prostu.
Jasne. Zapytam Cię jeszcze, jeżeli chodzi o targetowanie, tak odnosząc się do, nie wiem, na przykład do kampanii AdWords, czy jest możliwość na Facebooku, na przykład jeżeli zobaczymy, że naszą grupą docelową są bardziej, nie tylko, ale bardziej kobiety niż mężczyźni, widzimy w Analytics, że lepiej konwertują, czy jesteśmy w stanie tak posegmentować kampanię, mówiąc Facebookowi, ok, to jest dla nas, kobiety jest dla nas ważniejszy target, nie wiem, może podbij stawki, świeć się częściej, wyświetlaj się 3 razy częściej niż do mężczyzn, czy możemy takie rzeczy robić?
No tak, na poziomie, tylko to jest taka droga już ułożenia samej kampanii, samych ustawień kampanii, dlatego że no możemy wydzielić w ogóle osobną grupę reklam, czyli zestaw reklam na Facebooku pod same kobiety i tam dopasować do nich stawki,
albo kreacje,
okay. Wszystko możemy to zrobić. Teraz od września zaczyna wchodzić, a będzie konsekwentnie wchodził ten optymalizacja budżetu na poziomie kampanii, która jest jeszcze takim głębszym automatem, który nasze targetowania jeszcze sobie jakoś tak dzieli, że albo tym więcej pieniędzy sypnę, albo tym więcej, w zależności kto w danym momencie lepiej konwertuje. Niekoniecznie chodzi o zakup, czasami chodzi o kliknięcia, zależy od celu kampanii. Po prostu mamy jeszcze dodatkowy automat, który trochę nam uniemożliwia zrobienie tego, o czym mówisz. Teraz coraz bardziej Facebook przyjmuje kontrolę nad tym, komu się będzie świecić ta reklama i jeżeli będziemy mieli kobiety i mężczyźni, po prostu 2 targety i tyle, no to w tym ustawieniach kampanii, optymalizacji budżetu pod kampanię, Facebook może zdecydować, że po prostu więcej kobiet jest w danym momencie i będzie się świecił tylko kobietom kosztem mężczyzn, mimo że oni lepiej kupują. I tego nie jesteśmy w stanie jakoś, znaczy na ten moment jeszcze jesteśmy w stanie, ale niedługo nie będzie takiej możliwości. Będziemy musieli po prostu robić osobne kampanie i no to nie, może nie to, że nie będzie możliwości. Będzie możliwość, tylko będzie trochę inaczej strukturalnie robiona.
Wiesz co, wrócę jeszcze do e-commerce, bo zastanawiam się, czy da się tak działać na Facebooku, czy w ogóle to jest działanie wskazane, że nie wiem, nie targetujemy zawsze reklamy na sprzedaż, tylko próbujemy budować kampanię w oparciu o lejek sprzedażowy, trochę ciągnąć tego użytkownika w dół, ale na przykład na wyższych poziomach lejka inaczej dobierać segment, nie kierować go na zakup, tylko może na inne akcje, które ma wykonać na Facebooku? Jak w ogóle się działa z e-commerce'ami?
Znaczy, z mojej perspektywy to jest wręcz wskazane działanie. Taka strategia gdzieś tam też w Sempai obowiązuje na większości klientów, że prowadzimy tego użytkownika, no bo nie lubimy wciskać produktu, tak trochę bazarowo podejść do tego, że to jest produkt, proszę, kup go. No bo jeżeli użytkownik widzi pierwszy raz markę i to jest produkt może niekoniecznie łatwo zbywalny, drogi, to potrzebuje złapać zaufanie. To już nie jest taki wiek, gdzie w ogóle marki się nie musiały komunikować i właściwie było łatwo, łatwiej sprzedawać. W dużym uproszczeniu. Teraz ci użytkownicy są trochę bardziej wybredni. Analizują te cechy, ceny analizują, analizują obsługę klienta. Bardzo wiele aspektów wpływa na to, czy ten produkt będzie kupiony akurat w tym sklepie, czy w sklepie konkurencji. Co za tym idzie, jeżeli przyjęlibyśmy strategię taką, gdzie nie prowadzilibyśmy na Facebooku komunikacji poprzez ten lejek sprzedażowy, tylko po prostu obstawiali sprzedaż i tyle, mielibyśmy może wyniki, pewnie nie dla każdego sklepu, ale to by była taka droga dość krótkowzroczna, bo ewentualne chęci skalowania takich działań, czy cokolwiek innego chcielibyśmy więcej robić, byłyby niemożliwe, bo ci użytkownicy kupowali, przestali kupować i nie jesteśmy w stanie nic więcej z tym zrobić. Takie strategie mogą się oprzeć na takich bardzo sezonowych, głośnych produktach ogólnie. Na przykład, nie wiem, spinery były dobrym przykładem. Nie musieliśmy tego reklamować. Każdy wiedział, co jest spinner. Jak się wyświetliliśmy użytkownikom w odpowiednim czasie, kiedy była na to moda, to był trend, na który można było jechać. Ale jeżeli chcemy, żeby nasza marka, nasz sklep miał stały przypływ ruchu, żeby te działania były stabilne, nie oparte o sezonowość, to musimy przeprowadzić tego użytkownika przez lejek. I no, są do tego świetne narzędzia. Trzeba po prostu jakby być trochę zaznajomionym w tych możliwościach targetowania, tak jak dzisiaj o tym rozmawiamy, co Facebook wie, co nam udostępnia. Udostępnia nam nie wszystko, ale stosunkowo sporo. Na przykład na pierwszym etapie tego lejka, kiedy staramy się w ogóle użytkowników znaleźć, naszą grupę docelową, zainteresowanie tym produktem i tak dalej, no to tu jesteśmy obarczeni pewnym błędem. Ale jeżeli jesteśmy mądrzy, jeżeli znamy ten system i potrafimy skonstruować naszą kampanię, naszą reklamę w taki sposób, żeby później wyciągnąć informacje, które z tych osób, do których docieraliśmy z reklamą, są teraz zainteresowane naszym dalszymi poczynaniami i jesteśmy w stanie je przeprowadzić przez ten lejek sprzedażowy, to jesteśmy jakby na prostej drodze do sukcesu. I no, są takie możliwości, jak na przykład procent obejrzanego filmu. Czyli, że no, na pierwszy kontakt z reklamą bardzo dobrze sprawdza się film, ogólnie rzecz biorąc. Ludzie lubią wideo, na Facebooku w szczególności. Facebook lubi też to promować, bo chciałby konkurować z YouTube'em. Więc jeżeli dostarczymy jakiś film, który będzie bardzo dla użytkowników ciekawy, dostarczymy jakąś wartość, albo po prostu złapiemy ich uwagę na ten moment, to możemy wyświetlać się do osób, które zobaczyły ten film, albo w konkretnej, albo po prostu zobaczyły ten film, albo zobaczyły ten film, nie wiem, 50% tego filmu, 95%. Możemy docierać do użytkowników, którzy wysłali nam wiadomość, na przykład po tym filmie, albo docierać do użytkowników, którzy w ogóle reagowali w jakiś sposób z naszymi treściami dotychczasowymi, czy postami, czy reklamami, albo tylko reklamami. Więc jakby no, są te możliwości wskazania takiego punktu pośredniego, że to on niekoniecznie był już na stronie, ale są takie miękki remarketing, tak bym to określił, że ten użytkownik widać, że gdzieś się zainteresował. To już jest taka węższa ta grupa odbiorców, ale taka już cieplejsza i wchodzi w zainteresowanie. I teraz no, można by od razu walić, no dobra, no to wiemy, on się zainteresował naszym produktem, sprzedajemy. Czasami wystarczy, jeżeli produkty są takie, na którym się nie trzeba zastanawiać, a czasami trzeba tego użytkownika tak trochę dopieścić, pokazać mu, jak on działa tak trochę lifestyle'owo, jak to działa w ogóle ten produkt, dlaczego go warto kupić, dlaczego jest lepszy od konkurencji i dopiero mu pokazać na samym końcu cenę, kup teraz i dopiero on wtedy powinien skonwertować. To zależy indywidualnie od branży i to każdy marketer zajmujący się takimi kampaniami powinien przeanalizować poprzez zachowanie użytkowników na stronie i ich jakby drogę zakupową.
Okej, czyli brzmi, że jest to trudniejsze niż tylko wybranie grupy docelowej, ustalenie budżetu i hulaj dusza.
No nie, no, to jakby jest trochę strategia oparta o całą strukturę konta reklamowego. Jak przeprowadzamy użytkowników pomiędzy poszczególnymi reklamami. stosując wykluczenia, bądź stosując te grupy docelowe oparte na przykład interakcji z poprzednimi reklamami, to już jest takie działanie, które musimy zaplanować, kiedy tworzymy nie tylko jedną kampanię, nie jedno działanie reklamowe, tylko całą strukturę konta. Jak będziemy mieli zaplanowaną całą strukturę konta, to wtedy możemy tych użytkowników ładnie poprzeprowadzać. Wtedy na przykład wiemy, że ta kampania może gorzej performuje, ale jest napędem dla tej kampanii, która performuje bardzo dobrze. Mhm. I wtedy mamy...
Zresztą rozmawialiśmy o tym przy atrybucji, dokładnie. Tak? Jak wygląda ta ścieżka do transakcji pomiędzy kampaniami, czy też pomiędzy różnymi źródłami.
Dokładnie.
Szczególnym segmentem, bo powiedziałeś miękki remarketing wcześniej, szczególnym segmentem użytkowników jest po prostu remarketing. Wiem, że Facebook się nieźle nadaje do działań remarketingowych. Jakie w ogóle tutaj mamy możliwości?
Właściwie oprócz po prostu wskazania osób na Facebooku, które dokonały konkretnych interakcji, albo były na stronie, dodały produkt do koszyka, albo jeszcze na przykład zobaczyły po prostu ten produkt, możemy im wyświetlić niemalże dowolną formę reklamy. Na przykład będzie to forma reklamowa z filmem pokazującym zastosowanie tego produktu, bo nie wiem, wyszło nam z naszej analizy, że to się najlepiej sprawdza. Albo możemy w pewien dynamiczny sposób działać na tych użytkowników. Tak zwany ten remarketing dynamiczny, oparty na katalogu produktów, polegający na tym, że osoba oglądała jakiś produkt, wyświetlamy mu ten produkt. I to działa bardzo dobrze, bo po prostu się przypominamy temu użytkownikowi. Ale działa przeważnie dobrze, jeżeli użytkownik w ogóle pamięta, że taki produkt oglądał. Jeżeli chcemy zadziałać na użytkowników, którzy byli na naszej stronie w poprzednim sezonie, 180 dni temu na przykład, bo tyle udostępnia Pixel Facebooka danych, to jeżeli będziemy mu wyświetlać produkt, który ostatnio kupił, może na niego zareagować, ale może nie zareagować, więc trochę musimy wiedzieć, do którego poziomu samo przypomnienie o tym produkcie będzie działało. No to działa różnie, w zależności od branży, ale czas mamy dowolny do 180 dni.
A w ogóle remarketing jest bardzo istotnym punktem każdej kampanii reklamowej?
No tak, każdemu, komu zależy na sprzedaży, to powinien przynajmniej być bliski remarketing i tutaj środki powinny być znaczne.
Okej. Bardzo Ci dziękuję, ja dowiedziałem się wiele o segmentacji użytkowników. Nie jest łatwe prowadzenie kampanii na Facebooku, mnóstwo danych, ale to jest też mnóstwo możliwości. Dokładnie. Dziękuję Ci bardzo.
Dzięki.